Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
Moim gościem jest dzisiaj Jan Śpiewak, Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Prace Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie trwają. Przesłuchania warszawskich urzędników za nami. Chyba szczególnie interesujące było, czy miało być to wczorajsze przesłuchanie pana Marcina Bajki, byłego dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami. Coś nowego pan Bajko nam powiedział?
No myślę, że tak. Marcin Bajko to niesławny dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, człowiek, który odpowiadał za reprywatyzację i myślę, że jego nazwisko znali dobrze mieszkańcy warszawskich kamienic, wyrzucani z budynków, przejmowani przez dziwne osoby. I z wielką ciekawością słuchałem tych zeznań Marcina Bajko. No oczywiście Marcin Bajko próbował się w tych zeznaniach wybielić i zrzucał odpowiedzialność na polityków warszawskiego ratusza, polityków Platformy Obywatelskiej. No głównie Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dostało się też trochę rykoszetem burmistrzowi Śródmieścia. No i myślę, że takie...
Byłemu burmistrzowi
Śródmieścia, żeby było jasne. Obecnemu wicedyrektorowi tramwajów warszawskich, Wojciechowi Barnowskiemu.
Nic w przyrodzie nie ginie.
Nie, w Warszawie nigdy nic nie ginie. Tutaj naprawdę każdy spada na cztery nogi. No i myślę, że tu jest kilka wątków ciekawych bardzo. Przede wszystkim taki pierwszy wątek jest taki, że ta linia obrony Hanny Gronkiewicz-Waltz, która mówiła, że ona nie wiedziała, co się dzieje, jeśli chodzi o reprywatyzację, że ją oszukiwali urzędnicy, że ją wprowadzali w błąd, że ona tutaj bidulka niewinna. To myślę, że dość w sposób widowiskowy dość runęło. Marcin Bajko mówił, że spotykał się z władzami miasta na najwyższym szczeblu ponad 600 razy w trakcie jego w ciągu tych 10 lat rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak powiedział, spędził 2 lata w ogóle w gabinecie pani prezydent i większość tych spotkań dotyczyło właśnie reprywatyzacji.
Poprzedni świadkowie też mówili o tym, że była specjalna tak właściwie komisja, może nieformalna, ale było takie gremium,
było ciało zarządzające, tak gdzie jest. Wchodzili w niej w skład najważniejsi urzędnicy warszawskiego ratusza, wiceprezydenci, politycy. To gremium jakby konsultowało te decyzje. No i ten drugi wątek jakby jest związany z losem gimnazjum na ulicy Twardej, bo tym się zajmowała komisja w tym tygodniu. To był jakby ta sprawa, czyli tutaj przypominając w skrócie, no było roszczenie do części fragmentu nieruchomości, pod którą leżało to gimnazjum i zostało doprowadzone do likwidacji i zostało, można powiedzieć, w ostatniej chwili zatrzymana została ta reprywatyzacja, miała trafić w ręce Macieja M., który chciał to gimnazjum zburzyć i wybudować w tym miejscu wieżowiec, to jest samo centrum Warszawy, świetna inwestycyjna działka. No i wynika z tych zeznań Marcina Bajko, że tej reprywatyzacji w ogóle nie musiało być z bardzo wielu powodów i nie musiało być też likwidacji tego gimnazjum. No więc oczywiście rodzi się pytanie, komu zależało na tym, żeby zlikwidować to gimnazjum.
A czy ja dobrze zarejestrowałem, że decyzja o likwidacji gimnazjum zapadła przed decyzją reprywatyzacyjną? Mhm.
Tak,
znaczy, to znaczy, że ratusz już zakładał, że i tak przekaże.
Ja pamiętam, jak byłem na Radzie Dzielnicy Śródmieście, bo to się działo, to musiało najpierw przez Radę Dzielnicy Śródmieście, tam zagłosowali radni Platformy Obywatelskiej za likwidacją tego gimnazjum, a potem jeszcze zagłosowali radni Rady Miasta, więc widzimy, że kilkudziesięciu radnych Platformy Obywatelskiej.
Jak to było wtedy argumentowane?
No to było, ja pamiętam to, bo ja tam przyszedłem, to w ogóle była jedna z pierwszych rad dzielnicy, na którą ja przyszedłem, jak zacząłem swoje się interesować tym, co się dzieje w warszawskim samorządzie w 2013 roku. No i był pan Bajko i pan Bartelski i oni mówili po prostu w tym 2013 roku, że to gimnazjum trzeba będzie zwrócić, że trzeba będzie oddać, że jak go nie oddamy, to się wydarzy jakieś straszne rzeczy.
Czyli już mieli pewność, że ta decyzja będzie. Zresztą tutaj to postępowanie przebiegło błyskawicznie, o to też komisja pytała.
Tak, znaczy tam było bardzo, wie pan, ten Maciej M. kupił, tam były trzy, przed wojną to były trzy kamienice pod tym gimnazjum i ten Maciej M. miał roszczenie do jednej z tych kamienic i to nie całe, tylko częściowo. Częściowe i dzięki różnym trikom właśnie tej metodzie na kuratora, która była dość opisana dość mocno i dzięki właśnie tutaj bardzo korzystnemu i tak biernemu zachowaniu miasta, on był w stanie doprowadzić do likwidacji tego gimnazjum, chociaż było naprawdę mnóstwo możliwości. Można było mu wypłacić odszkodowanie, można było się nie zgodzić na tą reprywatyzację ze względów społecznych. No, mnóstwo rzeczy i te zeznania dość jednoznacznie obciążają polityków Platformy Obywatelskiej. No, wygląda to trochę, jakby działali w porozumieniu z Maciejem M. W celu likwidacji tego gimnazjum i wybudowania w tym miejscu wieżowca. Tam jeszcze padło jedno takie zdanie, które Marcin Bajko przypisuje Hannie Gronkiewicz-Waltz, czyli że pytanie było, co z tym gimnazjum, i pani prezydent odparła, że w Śródmieściu już nie trzeba szkół.
No, bo... no tak, to tak Marcin Bajko powiedział rzeczywiście, ale wszyscy dotychczasowi świadkowie, których mogliśmy oglądać przed komisją, to znaczy Krzysztof Śledziewski, urzędnik warszawskiego ratusza, to znaczy były wicedyrektor Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jerzy Mrygoń i wreszcie Marcin Bajko, to urzędnicy zwolnieni z pracy przez Hannę Gronkiewicz-Waltz i pozostający w sporze sądowym z panią prezydent, no to jednak rzuca, ustawia ich w pewnej sytuacji i to też nie dziwi, że oni obciążają swoimi zeznaniami Hannę Gronkiewicz-Waltz. To dla prezydent miasta może być linia obrony?
No oczywiście, znaczy to jest taki, można powiedzieć, że dokonując takiego porównania, że jesteśmy w takim momencie jak w filmach gangsterskich, gdzie prawda, bohaterowie jakiegoś napadu zastanawiają się, czy być solidarni wobec siebie i prawda, ukrywać te informacje, czy jednak zacząć sypać i się ratować w ten sposób. Oczywiście zeznania urzędników no, będą obarczone tutaj, no, trzeba brać je na dystans. Ja przypomnę, że pan Śledziewski, który również bardzo mocno obciążał Hannę Gronkiewicz-Waltz, to był ten urzędnik, który zgubił papiery świadczące o tym, że wypłacono odszkodowanie za tą słynną działkę Duńczyka pod Pałacem Kultury, od którego zaczęła się w ogóle cała afera reprywatyzacyjna, a sam Marcin Bajko, no umówmy się, no był szefem tego biura przez 10 lat, nie podpisywał decyzji administracyjnych, nie składał świadczeń majątkowych, a na boku jeszcze prowadził firmę konsultingową. Sytuacja niesamowicie kuriozalna, że mamy człowieka, który jest szefem prawdopodobnie najważniejszego biura w mieście, zarządzającego majątkiem wartym miliardy, dziesiątki miliardów złotych i on ma jeszcze niby czas na boku prowadzić firmę konsultingową. No, absolutny kuriozum. Więc ci wszyscy ludzie oczywiście do tych zeznań trzeba mieć dystans, ale z drugiej strony ci ludzie zeznawali pod przysięgą,
no właśnie,
świadomi tego,
o tym miałem powiedzieć, że...
świadomi tego, że za składanie fałszywych zeznań grozi im odpowiedzialność karna, a Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie stawiając się przed tą komisję, tylko pisząc tam coś na Twitterze, czy organizując konferencję prasową, no może mówić, co chce. No.
Hanna Gronkiewicz-Waltz została obciążona dwukrotną karą 3000 zł, w sumie 6000, a Patryk Jaki zapowiedział, że prezydent Warszawy będzie konsekwentnie wzywana na posiedzenia komisji. Marcin Bajko wczoraj powiedział, że nie przyjmował łapówek. To powiedział pod przysięgą. Pan się zaśmiał.
Co miał powiedzieć? Że
ten śmiech jest znaczący?
Nie, no, znaczy, no, ale co miał powiedzieć? No wiadomo, że nikt się nie przyzna do tego.
No ja wiem, ale po pana reakcji wnoszę, że pan ma inne albo informacje, albo podejrzenia. Nie, tylko mówmy o faktach.
Nie, znaczy wie pan, znaczy tutaj jeszcze komisja nie zajęła się z kolejnymi sprawami związanymi z panem Bajko i panem Maciejem M., bo tak trzeba mówić o nim. Na przykład niedługo będzie ta działka pod Pałacem Kultury, bo trzeba przypomnieć, że jakby afera reprywatyzacyjna zaczęła się od tej działki Duńczyka vis-a-vis Złotych Tarasów przy sali kongresowej, ale po drugiej stronie sali kongresowej również miał powstać wieżowiec drugi, który również miał powstać na najprawdopodobniej lewo zreprywatyzowanych działkach i go właśnie miał wybudować Maciej M. I tam doszło do bardzo ciekawej operacji, bardzo skomplikowanej operacji, można powiedzieć, gdzie Maciej M. razem z swoim adwokatem Andrzejem M., który obecnie jest w areszcie również razem z nim we Wrocławiu, dokonali reaktywacji amerykańskiego przedsiębiorstwa przedwojennego, tak, amerykańskiego przedsiębiorstwa, które posiadało korty tenisowe na ulicy Foksal przed wojną. Tam dzisiaj jest boisko liceum Zamojskiego. I oni dokonali reaktywacji tej amerykańskiej spółki i złożyli roszczenie do tych kortów. No tylko, że problem polegał na tym, że to po pierwsze była amerykańska spółka, więc w ogóle ogóle nie wiem, jak została zreaktywowana przez Polaków, a dwa, że ta spółka otrzymała odszkodowania w latach 70. od państwa polskiego, więc to roszczenie było całkowicie wirtualne. A pomimo tego pan Bajko przeprowadził przez Radę Miasta uchwałę, która umożliwiała mu wymianę tej działki na Foksal, tego roszczenia na Foksal, na działkę pod Pałacem Kultury. I to też przeszło przez Radę Miasta. I to naprawdę, ja nie wiem, jak pan Bajko będzie się tłumaczyć z tego, że nie sprawdził, że to była amerykańska spółka, która była spłacona. To są tak rażące zaniedbania, tak rażące zaniechania. A z drugiej strony widzimy, jaka jest siła polityczna, prawda, stojąca za panem Marcinem M., jeśli on jest w stanie przez Radę Miasta przepchnąć tak korzystną uchwałę dla siebie. I to już jest druga uchwała, która przyszła przez Radę Miasta, bo pierwszą mówiliśmy przecież o tej likwidacji tego gimnazjum. Tak więc widzimy, że tutaj wszystko sprzyjało panu Maciejowi, a pan Bajko, trudno uwierzyć, że on nie miał o tym wszystkim pojęcia.
Ja mam przed sobą pismo wysłane 18 grudnia 2014 roku przez Kancelarię Adwokacką do Biura Gospodarki Nieruchomościami w sprawie innej nieruchomości, kamienicy w centrum miasta, zamieszkanej w dobrym stanie. I tutaj adwokat Jan Stachura pisze, właściwie składa wniosek o to, żeby o wydanie zgody na wykonanie na własny koszt, czyli na koszt miasta, mapy podziałowej aktualnych działek ewidencyjnych w celu wydzielenia działki w granicach dawnej nieruchomości hipotecznej. Tu podany numer. Mecenas Stachura jest pełnomocnikiem, reprezentuje osoby, które nabyły, mają roszczenia do tej kamienicy, ale sytuacja jest taka, że został przesłany wniosek, żeby miasto na swój koszt dokonało pewnych zabiegów, na których zyskają ci, którzy potencjalnie odzyskają kamienicę. To tak jakby adwokat wnosił, proszę wyremontować kamienicę, po czym nam ją zwrócić. Oczywiście na własny koszt tak, wyremontować.
Znaczy, tam w tych zeznaniach wczoraj przed Bajko był zapytany w pewnym momencie, dlaczego prowadzi negocjacje z Maciejem M., jeśli on jeszcze nie jest właścicielem wszystkich roszczeń. I jakby te negocjacje były prowadzone jakby antycypując, że on uda mu się skupić od tych kuratorów, prawda, którzy niby działają niezależnie i niby działają w interesie tych spadkobierców, którzy nie wiadomo gdzie są, a Urząd Miasta prowadził z nim negocjacje, jakby już było wszystko wiadomo, że to on to przejmie i tak dalej, i tak dalej. Tu naprawdę jest mnóstwo przedziwnych rzeczy i przedziwnych zachowań Urzędu Miasta, który zachował się nie tylko biernie w stosunku do tego, że sam nie poszukiwał na przykład spadkobierców. No tutaj jest bardzo ważny też aspekt tego, że przecież mnóstwo tych spadków jest tak zwanymi spadkami nieobjętymi, czyli że ludzie ginęli na wojnie, prawda, całymi rodzinami i nie zostawiali bezpośrednich spadkobierców. I te kamienice z mocy prawa powinny przechodzić na własność Skarbu Państwa, ale nigdy miasto nie wykonywało takich ruchów, żeby objąć te spadki nieobjęte, tak jak na przykład było to w przypadku Twardej, gdzie po prostu były rodziny żydowskie, które zginęły w czasie Holokaustu i po prostu miasto było prawowitym spadkobiercą tych nieruchomości.
Jeszcze odnośnie Twardej, tego trybu rozpatrywania czasu, pan Mrygoń mówił tak, czas rozpatrywania wniosków o ustanowienie prawa do użytkowania był bardzo różny. Czasem było to od 2 do 3 lat, czasem i 10 lat. Wtedy przewodniczący Patryk Jaki zapytał, dlaczego zatem wydanie przez pana Mrygonia decyzji w sprawie Twardej 8 trwało tylko 1,5 miesiąca. No, 2-3 lata, 10 lata, to 1,5 miesiąca. Ekstraordynaryjny tryb, chciałoby się powiedzieć. W aktach sprawy, jak tłumaczył pan Mrygoń, były wszystkie dokumenty, w decyzji są wyraźnie opisane zasady i podstawy ustalenia stron w postępowaniu. Każda decyzja zawiera część uzasadnienia poświęconą stronom postępowania. Ja mam do pana pytanie, czy to w tej sprawie ten słynny kurator z Karaibów się pojawia?
On się pojawił też w przypadku Królewskiej 39, czyli takiej działki na rogu Marszałkowskiej i ulicy Królewskiej.
I to też Marcin M.
Też Marcin M. i Maciej M. Marcin Bajko. Maciej M. i jego adwokat Andrzej M. No naprawdę panowie działali na tak zwanego bezczela. No naprawdę trzeba powiedzieć, że byli absolutnie czuli się bezkarni, czuli się przekonani.
Wyjaśnić, co to za figura, ten słynny kurator z Karaibów?
To jest ten kurator z Karaibów, ten z wyspy Sant Kitts and Nevis, chyba tak się tak, to tak, nazywa, tak. Ta wysepka. To miał być człowiek, który właśnie miał działać w imieniu tych spadkobierców, żydowskich spadkobierców, tak? Tylko, że no, nikt nigdy nie sprawdził, czy ci spadkobiercy faktycznie nie żyją, czy żyją, co się z nimi dzieje. I w tym wypadku akurat Twardej sąd się na to nie zgodził. Znaczy, w przypadku Królewskiej się na to zgodził, na tego kuratora z Karaibów się zgodził, ale w przypadku Twardej się na to nie zgodził, więc oni zaczęli szukać innych kuratorów, no i znaleźli tych dwóch kuratorów, którzy dzisiaj też są w areszcie.
Tak, mają zarzuty prokuratorskie, nie możemy podać nazwisk.
Też dostali, bo to wygląda tak, że po prostu oni dostali jakieś tam... no to jest tak, że prawda, że ci kuratorzy działają jakby w imieniu tych nieobecnych spadkobierców i na tych depozytach sądowych trzymają pieniądze dla nich za tą część spadku. Tylko to polega na tym, że oni dostali 500 000 złotych za spadek, który był warty kilkanaście milionów. I na to też się zgodził sąd. Więc tutaj naprawdę...
A jak wyglądało w praktyce to poszukiwanie spadkobierców?
Wyglądało.
Wystarczyło ogłoszenie w gazecie dać i to polskie.
No nie wyglądało. W ogóle nie byli poszukiwani spadkobiercy. Wczoraj pani prezydent zorganizowała konferencję prasową, że zaczęła owszem poszukiwać spadkobierców, ale dopiero od 2015 roku. I zresztą Marcin Bajko też powiedział, dlaczego wyście nie poszukiwali wcześniej spadkobierców? A on powiedział, no nie wpadliśmy na to. No to jest naprawdę ciężko do uwierzenia, że po prostu taka komedia omyłek, się kończy tak, że pan Maciej M. będzie mógł wybudować wieżowiec w miejsce gimnazjum. No.
A o co pan by pytał Marcina Bajko?
Pytałbym Marcina Bajko o to, jak to jest w ogóle, znaczy, czy, no, po pierwsze, moim zdaniem to był wytrych, tak, zastosowany, żeby on mógł nie podpisywać tych decyzji i mógł nie składać oświadczeń majątkowych. Jak to jest możliwe, że łączył tą pracę, prawda, w biurze i dla ratusza z działalnością konsultingową? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, no, że tutaj by trzeba go jednak, moim zdaniem, bardziej pocisnąć. Było to powiedziane, gdzieś tam to stanęło, że właśnie mógł wypłacić odszkodowanie, a nie oddawać w naturze tego budynku. I nie do końca też usłyszałem pytanie, dlaczego miasto nie zdecydowało się na wypłacenie odszkodowania. Kolejna sprawa jest taka, że przecież trzeba pamiętać, że zawsze miasto może wydać decyzję negatywną. I wtedy dopiero taki delikwent może iść do sądu. To dlaczego oni zawsze wydawali decyzje pozytywne? To się w ogóle nie otarło o sąd.
No bo musieli wydać 300 decyzji rocznie, jak mówił pan Śledziewski.
A no tak, ale więc czyli...
Bo mieli przykaz z góry.
To się nie potwierdza w innych zeznaniach, co prawda. Ten Bajko też tam tutaj lawirował i nie mu powiedział do końca, czy było, czy tak było. Ale trzeba pamiętać, że te decyzje reprywatyzacyjne to są decyzje administracyjne warszawskiego ratusza. To są decyzje organu administracyjnego i zawsze mogą wydać decyzję negatywną. I potem z taką decyzją można iść do sądu. A tutaj były wydawane decyzje błyskawicznie, pozytywne.
Wniosek niewątpliwie jest taki, że miasto nie dbało o swoje grunty, nieruchomości, o swój zasób. Pytanie, kto czerpał korzyści już tak bezpośrednio. To, co mi utkwiło w pamięci z zeznań pana Jerzego Mrygonia, to takie szczere do bólu wyznanie, jak powiedział, że to zabrzmi, nie pamiętam, bezlitośnie, jakiegoś takiego określenia użył, że w postępowaniach reprywatyzacyjnych w ogóle nie liczyło się to, czy w tych kamienicach mieszkają ludzie, czy nie. Ta kwestia w ogóle nie była istotna.
Przerażające. Jeśli jeszcze urzędnik, załóżmy, nie wiem, niskiego szczebla tak twierdzi, no to można powiedzieć okej, no bo on jest tylko do wykonywania poleceń góry. No ale przede wszystkim, że pani prezydent, profesor prawa, przez tyle lat to tolerowała i traktowała sytuację, w której właśnie zwracano budynki z mieszkańcami za naturalne, no jest dla mnie porażające, bo było wiele naprawdę metod, żeby zabezpieczyć interesy lokatorów, którzy mieszkali w tych kamienicach i żeby tych kamienic nie oddawać. I przypomnijmy, że przecież Hanna Gronkiewicz-Waltz była wiceprzewodniczącą rządzącej krajem partii i jeśli też uważała, że nawet w istniejącym porządku prawnym tak tego się nie da robić, co moim zdaniem się da robić i dało się robić, to można mogła zmienić prawo. A w tych zeznaniach jeszcze Bajko wczorajszych było ciekawy wątek taki dotyczący tej małej ustawy reprywatyzacyjnej, że niejako Bajko mówi, że to on napisał tą ustawę, że to w ogóle Hanna Gronkiewicz-Waltz nie miała w tym żadnego udziału i że wręcz ta sprawa była bardzo długo ignorowana i nikt nie przychodził na komisję sejmową i właściwie, że on był jedyną osobą, która spchała tą sprawę małej ustawy reprywatyzacyjnej, a pani prezydent była zupełnie nie zainteresowana. No naprawdę albo mamy do czynienia z sytuacją, w której nasze elity tutaj lokalne, samorządowe odkleiły się zupełnie od rzeczywistości, jakby były w pogardzały zwykłymi ludźmi, prawda, i miały to absolutnie gdzieś, co się dzieje z tymi warszawiakami, albo i stąd ten brak nadzoru, i stąd ta bierność, i stąd te wszystkie różne pomyłki, i tak dalej, albo jednak mieliśmy do czynienia z jakimś zorganizowanym układem kryminalnym, który funkcjonował w warszawskim ratuszu i który do tego doprowadził. I pytanie jest, jaka jest rola pani prezydent, tak? Czy pani prezydent tolerowała tę sytuację dlatego, że bała się, czy była zastraszana, czy miała w tym udział, czy była po prostu totalnie odklejoną od rzeczywistości panią, która problemy zwykłych warszawiaków miała w głębokim poważaniu?
Zmieńmy temat. W 2004 roku, już 7 lat temu, upadła śródmiejska spółdzielnia mieszkaniowa. Dług spółdzielni wynosił 43 miliony złotych. Mniej więcej 2000 lokatorów to wysokie bloki osiedla za Żelazną Bramą, ulica Grzybowska, aleja Jana Pawła II. Jakieś postscriptum do tej afery, nie bójmy się powiedzieć. Pan ostatnio nagłaśniał sprawę.
Tak jest. Tam chyba nawet więcej niż 2000 osób mieszka. To była jedna z najbogatszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, a na pewno w Warszawie. Śródmiejska, ale miała nieruchomości w całym mieście. Przede wszystkim była skoncentrowana na tych blokach, którzy warszawiacy znają jako osiedle za Żelazną Bramą. No i tam doszło też do takiego typowego mafijnego układu, w którym władze spółdzielni zadłużyły celowo spółdzielnie do tego w celu, żeby po prostu za pomocą tych długów wyprowadzać majątek spółdzielni do podmiotów trzecich. I tam był taki układ folwarczny, można powiedzieć. Pan, który był szefem tej spółdzielni, umarł śmiercią nagłą i zostawił po sobie wdowę i ta wdowa niejako objęła spadek schedę po mężu, została szefową tej spółdzielni.
Zgodnie z jakim prawem?
Można powiedzieć, że feudalizm się w Polsce odradza.
Formalnie wybrana?
Tak. No niestety sytuacja jest taka, że w tych dużych spółdzielniach, to jest w ogóle patologia, w tych dużych spółdzielniach zwykli członkowie spółdzielni mają naprawdę minimalny wpływ na to, co się dzieje we władzach spółdzielni. No i ona przejęła tą spółdzielnię, otoczyła się takim bardzo znanym warszawskim adwokatem, panem też M i też Maciejem M, chyba, jeśli dobrze pamiętam. I tenże adwokat był jednocześnie jej pełnomocnikiem, jednocześnie był członkiem Rady Nadzorczej, więc wykonywał usługi dla spółdzielni, a z drugiej strony miał sam się kontrolować. No i oni już tam na bezczela, tam księgowa po prostu przepisała już w pewnym momencie sama na siebie jeden z lokali usługowych na Jana Pawła. Ten adwokat najprawdopodobniej zdefraudował 2 miliony złotych z rachunku powierniczego, który był prowadzony przez niego dla spółdzielni. Zniknęły te pieniądze, nie wiadomo, co się z nim stało. Sam sobie wypłacał jakieś horrendalne wynagrodzenia za zastępstwa, za pełnomocnictwa procesowe, chyba 1,5 miliona złotych za prowadzenie dwóch jakichś prostych spraw. Do spółki jego wspólnika została wyprowadzona jedna z działek, a dzisiaj dramat się toczy taki, że ta spółdzielnia faktycznie dalej jest w stanie upadłości. A jeszcze wątek taki trochę tabloidowy, że tam członkiem zarządu, który żyrował te decyzje wszystkie, był bardzo znany pogodynek Panoramy, TVP2.
Zawieszony albo zwolniony z TVP.
Chyba zwolniony z TVP.
Jakieś nazwisko ze świata polityki tam się przewijało?
No, pan M był synem znanego założyciela, była kiedyś taka partia emerytów i rencistów, nie wiem, czy pan pamięta. I szef ten, i to właśnie był, i to jest właśnie syn tego posła SED. I tam raczej tutaj mamy taką sytuację, w której znowu za pomocą absolutnej bierności organów ścigania i za pomocą bierności miasta, no jakby doprowadzono do takiej sytuacji absolutnie kuriozalnej, w której jeden z bloków mieszkalnych na Grzybowskiej, w którym jest 300 mieszkań, jeśli dobrze pamiętam, 300 rodzin tam mieszka, nie ma uregulowanego stosunku prawnego do gruntu, bo oni zrobili taki szachermacher, że podzielili tę działkę pod tym blokiem i jedną z tych działek chcieli właśnie za pomocą tych sztucznych, wirtualnych długów wyprowadzić do jednego z deweloperów. I jak się zaczęły te szachermachery, to nagle się pojawiło roszczenie reprywatyzacyjne, więc po prostu wszystko mamy w tej aferze i miasto uznało, że nie może uregulować teraz stosunku jakby prawnego tego gruntu, pod którym znajduje się bezpośrednio bezpośrednio ten blok. I proszę sobie wyobrazić, ci ludzie płacą co miesiąc kary za nieumowne korzystanie z gruntu, a ten blok ma 50 lat i no, sytuacja absolutnie no, nie do pomyślenia. No, zdaniem władz miasta ten blok po prostu fruwa w powietrzu. No i oni są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, ci ludzie.
To zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo czas nam się brutalnie kończy. Spółdzielnia zainwestowała w apartamentowiec przy ulicy Grzybowskiej. On przez lata został doprowadzony, został doprowadzony do trzeciego piętra, budowa stanęła, a dziś jest już wykończony.
Już nie jest właścicielem.
Ona sprzedała?
Ona musiała to sprzedać, właśnie za długi zostało to, to jest jeden z tych części tego majątku, który za długi został właśnie przyjęty. Prokuratura postawiła w sumie, z tego co się orientuje, 70 zarzutów, z czego pani prezes Krystyna R. ma 30 zarzutów. Straty wedle prokuratury wynoszą w tym momencie 40 milionów złotych i straty potencjalne, które jeszcze mogą nastąpić, to jest 120 milionów złotych. To jest jedna spółdzielnia mieszkaniowa, a mamy aferę na 150 milionów złotych.
Tutaj stawiamy kropkę. Jan Śpiewak, Wolne Miasto Warszawa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.